Organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Center Club są przeciw rządowej propozycji płacy minimalnej na 2017 rok na poziomie 2000 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 1850 zł brutto. Takie stanowisko trzech organizacji pracodawców wyklucza wspólne stanowisko w tej sprawie w całej Radzie Dialogu Społecznego, co oznacza, że kwota zaproponowana przez Radę Ministrów znajdzie się w rozporządzeniu rządu w sprawie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku i stawka 2000 zł brutto wejdzie w życie. Pracodawcy argumentują, że dla nich oznacza to wzrost kosztów dla rynku pracy, to zatrudnianie na czarno i redukcja zatrudnienia. Jakie mogą być skutki dla gospodarki? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Właściwie dziś jesteśmy na konferencji Kurs na HR w Garnizonie, w Sztuce Wyboru. Dziś gościem Jadwiga Piechowiak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Krzysztof Iwiński, dyrektor personalny Flex, Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zanim o płacy minimalnej i o możliwych ewentualnych skutkach dla rynku pracy, chciałam zapytać o Państwa pierwszą pracę. Dlatego, że zbliżają się wakacje, to czas pierwszej pracy dla wielu młodych ludzi. Czy pamiętają Państwo swoją pierwszą pracę? Co robiliście? Może zaczniemy od Pani Jadwigi.
Moja pierwsza praca nie była związana z branżą. Gdy skończyłam 18 lat, pierwsze wakacje, pracowałam jako kelnerka przez miesiąc czasu w Kołobrzegu.
Była Pani zadowolona? Oczekiwania nie rozminęły się z rzeczywistością?
Powiem, że jak gdyby nie miałam wtedy nastawienia takiego, że muszę spróbować pierwszej pracy technicznej. Poza tym nie było takiej mody, aby pójść tak jak teraz na staż czy na praktykę, ponieważ te praktyki zawodowe miałam w szkole. Tak, miałam 2 lata. Miałam w klasie trzeciej i w klasie czwartej. Ta pierwsza praca dała mi takie spojrzenie, że praca kelnerki jest ciężką pracą i doszłam do wniosku, że bardzo dobrze, że brałam kształcenie techniczne, że wolę pracować umysłowo.
U panów jak to wyglądało?
Moja pierwsza praca zaczęła się w wieku,
Cezary Maciołek.
W wieku 12 lat i było to zbieranie truskawek na polu, gdzie rodzice mnie wysłali i tam faktycznie zbierałem pierwsze szlify związane z tym, że praca jest ważna, dlaczego jest ważna, jakie są konsekwencje. Oczywiście to było doświadczenie empiryczne, bardzo ważne, istotne, które ukształtowało mój charakter później, ale faktycznie pierwsza praca zarobkowa, która była sformalizowana i legalna, była w Wielkiej Brytanii i podobnie tutaj jak pani dyrektor, pracowałem również w gastronomii w Wielkiej Brytanii, w Londynie, rozpoczynając chyba jak jeden z wielu moich kolegów w tamtym czasie od pracy po prostu na zmywaku, ale dość szybko udawało mi się awansować i doszedłem do pozycji nawet team lidera, a więc to był dowód na to, że również Polak w Wielkiej Brytanii może się w jakiś sposób wybić.
Pieniądze ze zmywaka pewnie były na początek wydawane na życie, a co z tymi truskawkami, pamięta pan, na co pan wydał?
Pieniądze wydawane na truskawki były na takie dość prozaiczne wtedy wydawało się potrzeby, jakim były zabawki, jakim było spędzanie czasu.
To nie prozaiczne dla 12-latka, jakaś fajna zabawka, to
jakim było spędzanie czasu na boisku z kolegami, a więc pierwsze buty piłkarskie. Dzisiaj mamy dzień piłkarski. Orły Adama Nawałki grają wieczorem z Niemcami, a więc ja również kopałem piłkę i to były pierwsze poświęcone pieniądze zarobione na korki
to
do grania piłkę.
To przy okazji wynik dzisiejszy obstawiamy.
Ja obstawiam 1-1.
1-1. Roland Budnik.
Ja też obstawiam 1-1 ze wskazaniem na naszych. Natomiast
pierwsza praca.
Ja zaczynałem pracę, to państwo pewnie już na pewno nie pamiętacie, ale to był jeszcze okres PRL-u i wtedy nie było takiego dużego wyboru jak teraz i zaczynało się od takich właśnie prac, jak tutaj właśnie pan powiedział, zbieranie truskawek, porzeczek, ziemniaków, to były takie pierwsze kontakty z pracą, za które się otrzymywało jakieś tam pieniądze. Nie pamiętam, na co wydałem te pierwsze pieniądze, ale to były naprawdę jakieś drobne rzeczy takie, na które chłopak mógł wydać, nie wiem, jakaś piłka, jakieś lody, takie rzeczy. Natomiast pierwsza moja praca to praca w biurze geodezji i terenów rolnych w Koszalinie i tam zaczynałem jako referent, który zajmował się roznoszeniem korespondencji starszym kolegom poczty przychodzącej. To była taka prosta praca. No i później tam krok po kroku coraz wyżej. Jestem dzisiaj tu, gdzie jestem.
Krzysztof Iwiński.
Dzień dobry Państwu. Ja zaczynałem najpierw u swoich rodziców, ale tak naprawdę pierwsze pieniądze takie, które poczułem, że zarobiłem, to było rozwożenie gazet. 4:30 wydawka w ruchu. O 5:00 trzeba było być spakowanym, do 6:00 rozwieźć gazety do kiosków, wrócić, a później 8:30 na zajęcia do szkoły. Drugi rok studiów to wtedy...
A satysfakcja finansowa była z tego?
Była. Kupiłem sobie rower w tym za pierwszą wykładę.
I do pracy można było na rowerze dojeżdżać, tak?
No, trzeba było jednak tą ciężarówką jeździć, tym busikiem takim, żeby te gazety zapakować i rozwieźć. Ale później rzeczywiście wypłata była dobra, ruch dobrze płacił w tamtym czasie.
To jeszcze wynik meczu dzisiejszego?
Ja będę optymistą i powiem, że 2-1 dla naszych.
Pani dyrektor?
Ja też właśnie chciałam powiedzieć 2-1 dla naszych.
No to ja 1-0 dla naszych, żeby było inaczej. No to teraz wracamy do płacy minimalnej. 2000 zł brutto, jakie to może przynieść skutki?
No brzmi to fantastycznie dla pracowników. Myślę, że dla rządu również brzmi bardzo dobrze, bo 2000 no to jest taka już okrągła suma. Myślę, że pracownicy będą zadowoleni, natomiast mogą się martwić i pewnie martwią się pracodawcy, bo to oni będą musieli za to zapłacić, a na pewno mimo wszystko nie każdego pracodawcy dzisiaj na to stać. Szczególnie na terenach, gdzie nie są uprzemysłowione, nie ma, stopa bezrobocia jest wciąż wysoka, poszukuje się tam pracy i tam może to wywołać pewne zakłócenia. W dużych ośrodkach myślę, będzie łatwiej to znieść.
To są firmy, które znacznie więcej płacą.
Tak, i w branżach wiodących, tak, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie i duża konkurencja, jeśli chodzi o poszukiwanie pracowników, to może być łatwiejsze do przełknięcia. Natomiast no to nie są jeszcze wszyscy, tak? To muszą się wypowiedzieć pracodawcy na ten temat, bo to oni płacą.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś, przypomnę, jesteśmy na konferencji Kurs na HR w Garnizonie w Sztuce Wyboru. Dziś goście Jadwiga Piechowiak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Krzysztof Iwański, dyrektor personalny Flex, Cezary Maciołek, wiceprezes Grupa Progres. Wracamy do dyskusji. Padło pytanie o płacę minimalną, tą proponowaną przez rząd w wysokości 2000 zł. Jakie mogą być skutki dla rynku pracy, dla pracodawców, dla pracowników? Wypowiedział się już pan dyrektor Budnik. Zapraszam do dyskusji państwa.
Ja myślę, że pracodawcy, którzy swoje budżety i rozliczenia prowadzą w dolarach lub w euro, dzisiaj ta zmiana nie ma dla nich większego znaczenia, bo jest zoffsetowana przez niski kurs złotego. Natomiast w momencie, kiedy złotówka się umocni bardzo znacząco i wróci do kursu z dobrych czasów, to wtedy taka firma, nawet jak nasza, gdzie ja pracuję, będziemy mieli, no, powiem szczerze, poważne wyzwanie, co zrobić z kosztami pracy, żeby zachować dochodowość firmy, spełnić oczekiwania właścicieli i spełnić oczekiwania również pracowników, tak żeby warunki pracy i płacy się nie pogarszały, a z drugiej strony, żebyśmy jako firma cały czas jednak trzymali przysłowiowy nos nad wodą.
To mówił dyrektor Krzysztof Iwański. Pani dyrektor Jadwiga Piechowiak.
Ja nie jestem ekonomistką, ale wydaje mi się, że nie każda firma będzie w stanie udźwignąć takie koszty pracy i czy będzie wtedy na tyle konkurencyjna i czy nie będzie zagrożenia dla niej w ogóle na rynku, że będzie zagrożone jej istnienie.
Mm-hmm. Prezes Cezary Maciołek.
No, reperkusje w mojej ocenie będą absolutnie zauważalne, dlatego że zwróćmy uwagę na to, że Polska nie jest jednorodna, jest bardzo zróżnicowana i chociażby weźmy pod uwagę również środki unijne, które trafiają dzisiaj do tak zwanej Polski C, Polski Wschodniej, czyli województw podlaskich, lubelskich, podkarpackich, które są na etapie rozwoju i te organizacje no, pod kątem presji 2000 zł brutto, to jest 2000 zł brutto dla pracownika. Koszt pracodawcy to jest około 2400 zł. Nie zapominajmy również o tym. To jest 8% wzrost względem tego, co jest dzisiaj. Przestaną być konkurencyjne, a zwróćmy uwagę na to, że gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Przybywa nam inwestorów zagranicznych, w związku z tym rynek, jest duża presja związana z tym, że trzeba produkować taniej, trzeba produkować szybciej, a koszty pracy rosną. W związku z tym, w mojej ocenie, z jednej strony rynek zacznie się konsolidować, pod kątem tej presji kosztów płacowych część firm nie będzie w stanie wytrzymać i może się to skończyć dwojako. Z jednej strony zakończenie być może bytu organizacji, firm, które działają w sposób sprawny. Z drugiej strony wejście w szarą strefę i zastanawianie się, w jaki sposób, w sposób optymalny faktycznie wynagradzać pracowników. Są też branże, które kompletnie tego nie odczują. Takie jak sektor usług wspólnych, jak branże IT, jak chociażby wykwalifikowana kadra, która dzisiaj nie zarabia 2000 brutto i też nie zapominajmy o tym. Myślę, że dotknie to sektorów przemysłu produkcyjnego, przetwórstwa, między innymi logistyki, czyli tam, gdzie faktycznie te wynagrodzenia są najniższe i pracodawcy w jakikolwiek inny sposób próbują rywalizować, konkurować benefitami tak zwanymi pozapłacowymi, dodatkowymi. A więc nie wiem, czy dobrym pomysłem jest sztywne regulowanie i ustawianie najniższej płacy minimalnej i w mojej ocenie jest to po części manifest rządu, dlatego że jeżeli Solidarność proponowała o 3 punkty procentowe niższe wynagrodzenia podstawowe, a rząd zaproponował 2000 zł brutto, no to nie ma tu do końca dla mnie w mojej ocenie pewnej logiki. Rynek sam reguluje. Zauważmy, szanowni państwo, że dzisiaj,
rynek sam reguluje, ma pan rację, ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę informację, że było sporo takich sytuacji, kiedy ludzie pracowali za 4 zł za godzinę, to też nie powinno mieć miejsca. To, że tniemy koszty pracy, że pracodawcy chcą rozwijać swoje firmy, nie usprawiedliwia 4 zł za godzinę, po prostu.
Absolutnie, zgadzam się z panią.
Teraz to, co mamy, myślę, jest jakby, bo to był taki jeden biegun, bardzo negatywny. Teraz mamy wyrównanie z drugiej strony. Trzeba gdzieś się spotkać po środku.
Ale wyrównanie i łączenie pracodawca z pracownikiem reguluje rynek i pewne realia rynkowe. Zauważmy, w jakim jesteśmy jakby czasie jako kraj, jako gospodarka wolnorynkowa. Z jednej strony presja związana z optymalizacją, z automatyką, z robotyką, a więc z zastępowalnością prac podstawowych. Z drugiej strony bardzo duże wymagania co do jakości wykonywanych usług. I ja uważam, że zgadzam się z panią, 4 zł to jest już...
To jest skandal.
To jest skandal, tak. Mhm. Trzeba nazwać. Natomiast załatwmy to w inny sposób, a mianowicie są organy nadzorujące organizacje, które mogą takie procedery wyłapywać i sprawdzać i eliminować. Ale dajmy na miłość boską zarabiać i rozwijać się organizacjom, które mają pewien pomysł i nie są w stanie zapłacić takich wynagrodzeń.
To może należałoby, nie wiem, w Radzie Dialogu Społecznego porozmawiać o uzależnieniu płac, tej najniższej płacy minimalnej od regionu i podzielić to na wielkość firmy, żeby te małe mogły mieć niższą płacę, czy też w miejscowościach, w gminach, gdzie generalnie życie jest tańsze. Może to byłby pomysł.
Oczywiście, zauważmy, że dzisiaj najniższa krajowa to jest 4300 zł. Raczej, przepraszam, średnia.
Mediana wygląda inaczej.
Tak, średnia to jest, przepraszam, 4300 zł. Projekt jest taki, żeby zrównać do 50% średniej. krajowej, taki jest cel. Na pewno rynki takie jak województwo mazowieckie, jak śląskie, jak Pomorze chociażby, jak Wielkopolska.
Chociaż też mazowiecki, to jest mówiąc, Warszawa. To jest Warszawa, tak, ale tak. Te okolice, tam jest kolosalna różnica.
Należałoby uwzględnić w mojej ocenie rejonizację i zastanowienie się poważnie nad tym, w jaki sposób też podzielić i przypisać najniższą krajową, bo są, zauważmy, i niższe koszty życia, i niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jest wiele kosztów, które jednak nieco są niższe niż w dużych aglomeracjach w Polsce.
To na pewno jest dobry pomysł i on już był postulowany już parę lat temu, ale jest to chyba dosyć trudne do przeprowadzenia. I dlatego jest to ustalane w Komisji Trójstronnej. Mnie się wydaje, że rząd powinien być obserwatorem, że to pracodawcy i związki zawodowe powinny ze sobą ustalić. I tak to jest w Europie Zachodniej, że raczej rząd jest w takich trójstronnych ciałach obserwatorem. Najlepiej, żeby strony zainteresowane się dogadały. No tutaj mamy typowo inicjatywę rządową, gdzie związki zawodowe troszeczkę inaczej patrzą, pracodawcy zupełnie inaczej. No i będzie tak, jak będzie chciał rząd. No, może to się sprawdzi, zobaczymy, trudno powiedzieć.
Ja bym się pokusił któregoś razu o analizę, żeby sprawdzić, ile pracowników w Polsce zarabia najniższą krajową i jaki wpływ do kasy ZUS-u będzie w przypadku zwiększenia tej minimalnej do 2000 zł. Bo to też jest tak, że minimalna krajowa nie tylko ratuje portfele pracowników, ale również ratuje
oczywiście
kasę ZUS-u.
Oczywiście są pochodne wszystkie od tego.
Ale ratuje także konsumpcję wewnętrzną, prawda? A to jest bardzo ważny wskaźnik wzrostu rozwoju produktu krajowego brutto. Chcemy, z jednej strony namawiamy pracowników, żeby wydawali pieniądze, żeby kupowali, ale przepraszam, z czego? Jeśli ktoś ma 1200 zł.
Ja myślę, że z 500
albo
plus.
Mniej.
Dane ostatnie pokazują, że w ostatnim miesiącu renesans przechodzi branża AGD, której wzrosty miesiąc do miesiąca wyniosły 11%, a więc widać, że projekt 500 plus napędza konsumpcję. I świetnie, bo te pieniądze...
Ale to oznacza, że ludzie nie mieli porządnej pralki czy lodówki, prawda? To też o czymś świadczy.
Ale też obserwujemy takie przypadki, że osoby, które mają prawo do 500 plus, rezygnują z wynagrodzenia dotychczasowego, prosząc pracodawcę o obniżenie tego wynagrodzenia, ponieważ wtedy im nie będzie przysługiwało te 500+. Czyli ludzie reagują od razu bardzo tak konkretnie, ekonomicznie. No i nie wiem, czy to jest akurat krok w dobrym kierunku.
Znaczy ja myślę, to o czym pan mówi, to są jakieś sporadyczne przypadki.
Tak, nie jest
nie
to zjawisko
jest to
masowe, ale
patologia,
są już.
Ale spotykamy się z takimi rzeczami. Ja jako pracodawca też spotykam się z prośbami na przykład o obniżenie lub wynagrodzenia lub wstrzymanie od zleceń w ramach godzin pracy, dlatego że przekroczenie pewnej magicznej sumy wynagrodzenia spowoduje utratę świat wynikających ze statusu materialnego danej osoby czy rodziny. Ale chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy, to co pan Cezary powiedział i to co państwo mówicie o rejonizacji wynagrodzenia minimalnego. Ja jestem zdania takiego, że wynagrodzenie minimalne powinno być oparte o rejony, które są najbiedniejsze. Natomiast te rejony, w których rozwija się przemysł, rozwija się biznes, pojawiają się nowi inwestorzy, jest ogromna konkurencja na rynku pracy, one tej regulacji nie potrzebują. Powiedzmy sobie wprost, kto dzisiaj na terenie Trójmiasta, czy na terenie Wielkopolski, czy Dolnego Śląska zarabia najniższą krajową? Jest pewna grupa pracowników, ale generalnie praca zaczyna się i tak od kwoty 2000 zł brutto. Natomiast uregulowanie tego wynagrodzenia na poziomie 2000 zł brutto to nie tylko 20% więcej jeszcze kosztów pracodawcy ponad tą stawkę podstawową, ale to również wyższe koszty pracy w nadgodzinach, wyższe koszty programów premiowych czy bonusowych, które gdzieś w firmach funkcjonują, jak również wszystkie inne dodatki, które są naliczane na podstawie wynagrodzenia zasadniczego, urosną. Także to nie jest tylko te 150 zł wzrostu, ale to również inne pochodne koszty.
Do dyskusji, przepraszam, wrócimy po godzinie 10.30 po skrócie wiadomości. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, dziś jesteśmy na konferencji Kurs na HR w Garnizonie Sztuka Wyboru. Dziś goście Jadwiga Piechowiak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Krzysztof Iwański, dyrektor personalny Flex, Cezary Maciołek, wiceprezes Grupa Progres. Zmieniamy temat, ale dalej będzie on związany z rynkiem pracy, a mianowicie o szkolnictwie zawodowym. Z jednej strony pracodawcy wskazują na kłopoty ze znalezieniem pracownika dysponującego twardymi umiejętnościami technicznymi. Z drugiej strony ogromny odsetek osób kończących szkoły uczące tych umiejętności pozostaje bezrobotna. Tak wynika z raportu, który przedstawiła niedawno Fundacja Warsaw Enterprise Institute związana ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. To jeden problem, a drugi szkolnictwo zawodowe. Co robić, aby zyskało na popularności wśród młodzieży, wśród rodzin tej młodzieży? Czy to się powoli zmienia? I właściwie kiedy będziemy mogli powiedzieć, że szkoły zawodowe kształcą wykwalifikowanych pracowników, którzy od razu, z miejsca znajdują pracę, dobrze płatną?
To może ja powiem na początek coś, co nam umożliwi kontynuowanie tej dyskusji. Proszę Państwa, u nas w Polsce wskaźnik skolaryzacji wynosi 80%. To znaczy, że młody człowiek, jak idzie do szkoły podstawowej, to 80% tych młodych ludzi kończy naukę na studiach wyższych. W krajach takich jak Niemcy czy Francja ten wskaźnik wynosi około 45-50%. O co chodzi? Tam już dawno przekonano się, że żeby być szczęśliwym, nie trzeba mieć skończonych studiów. Że można mieć zawód, który przynosi mi satysfakcję, który jest moją pasją, w którym się realizuję, sprawdzam. Oczywiście to nie zamyka drogi, żeby studiować po zdobyciu zawodu. Nasz system jest nastawiony na produkcję absolwentów, więc gimnazjom zależy na tym, żeby dużo ich absolwentów poszło do liceów ogólnokształcących, a dyrektorom liceów ogólnokształcących zależy na tym, żeby jak najwięcej ich uczniów dostało się na studia. I studia są przeważnie humanistyczne wybierane. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że prawie 30% bezrobotnych w Gdańsku to są ludzie z dyplomem wyższej uczelni. A więc dyplom nie zagwarantował im pracy.
Ja myślę, że to akurat ten dyplom, który mają. Tak? Znaczy nie dyplom techniczny, Dokładnie. Tylko dyplom studiów humanistycznych. Fajnie jest skończyć studia humanistyczne, bo one rozwijają i żeby je skończyć, obronić czy licencjat, czy pracę magisterską, trzeba jednak trochę przeczytać, zbudować swój słownik i zbudować swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata i społeczeństwa. Natomiast ja nie do końca akurat się z panem tutaj zgodzę, jeżeli chodzi o kwestię tego, że powinniśmy iść w kierunku Niemiec, czy Belgii, czy Francji, gdzie należy przekonywać młodych ludzi, że wystarczy skończyć szkołę zawodową. Ja jestem zdania, że należy przekonywać rodziców na poziomie gimnazjum, że warto jest wysłać dziecko do szkoły technicznej, która da mu zawód. Natomiast przeświadczenie rodziców jest takie: wyślę dziecko do tej złej zawodówki i nie wiadomo, gdzie skończy. Trzeba rodziców przekonać do tego, że szkoła zawodowa, techniczna daje również takie same szanse na kontynuowanie nauki na studiach wyższych, jednocześnie na przykład pracując. I tutaj też należy skupić się na systemie edukacji czy kształcenia wyższego, tak aby dawało szansę tym studentom, którzy pracują, zdobywają doświadczenie zawodowe, a jednocześnie chcą kontynuować naukę na studiach wyższych.
Bo my popadamy w skrajności. A teraz mówimy, że mamy zbyt dużo osób z wyższym wykształceniem i to są wykształceni bezrobotni. A to jest nasza scheda po komunizmie, kiedy tych ludzi niestety miało bardzo... To był niski odsetek osób z wyższym wykształceniem. Nadrobiliśmy te zaległości. teraz trzeba przekonać rodziców. Właśnie to, co pan powiedział, to jest bardzo cenne. Ja pierwszy raz usłyszałam oficjalnie taką wypowiedź, bo naprawdę nikt nigdy nie zwracał uwagi na to, że po zawodówce można się kształcić dalej, można mieć zawód, można pracować, można na siebie zarabiać i jeszcze zostać w przyszłości menadżerem po wyższych studiach i to mając zawód techniczny.
Ja zwrócę na jedną rzecz uwagę. Przepraszam bardzo, że się wetnę. Że tak
proszę
powiem,
bardzo, o to tu chodzi.
Osoby, które w trakcie studiów pracują zawodowo, pracują w swoim zawodzie, skończyły szkoły techniczne i kontynuują studia wyższe w trybie zaocznym lub wieczorowym, jeśli taki jeszcze istnieje, ewentualnie dogadają się z pracodawcą, że mają szansę kontynuować studia w trybie dziennym, ale pracują na przykład w innych godzinach i niekoniecznie na pełen etat, wtedy te osoby po zakończeniu studiów wychodzą na rynek pracy jako inżynierowie z dyplomem inżyniera, magistra z 5- lub 3-letnim doświadczeniem zawodowym. Taki pracownik jest niezwykle cenny dla pracodawcy, jak również pracodawca, który wspiera pracownika w możliwości zdobycia wykształcenia wyższego, technicznego na przykład w trakcie pracy i kieruje swoich pracowników na te studia, które akurat są mu potrzebne i będzie miał szansę tych pracowników wykorzystać, czy dać im lepsze zatrudnienie, lepsze zadania, to wtedy to buduje przywiązanie pracownika do firmy, z drugiej strony buduje bardzo dobrą markę pracodawcy, z trzeciej strony stawia nas cały czas w czołówce Europy na poziomie dobrym skolaryzacji, jak to pan określił.
Dokładnie, tutaj nie ma różnicy między nami. Ja też właśnie uważam, że ważne jest zwrócenie uwagi na wykształcenie średnie, techniczne, czy też zawodowe. Tutaj to jakby nie gra roli. Natomiast czego nam brakuje? Nam brakuje, proszę państwa, poradnictwa zawodowego. Mhm. Rodzice, uczniowie, nauczyciele nie mają dzisiaj świadomości, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, na jakich specjalistów, na jakich fachowców, jak można dojść do tych zawodów, do tych specjalności, gdzie są te ścieżki, którymi można podążyć, żeby osiągnąć w życiu sukces. Jeszcze jedna rzecz. Ja się dowiedziałem o talentach Gallupa, może wstyd się przyznać, w wieku 49 lat. Ja bym chciał, żeby młodzi ludzie dowiadywali się o talentach, o swoich mocnych stronach w wieku lat 14, w wieku lat 10, żeby rodzice tych młodych ludzi dowiadywali się dużo wcześniej niż ja się dowiedziałem. Dlatego, że znając mocne strony, możemy te mocne strony rozwijać. To się tylko przyda w firmie. Wszystkie wielkie firmy walczą dzisiaj o talenty, tak, o ludzi, którzy są im potrzebni, którzy pociągną całą resztę firmy. Chodzi o to, żeby ten mały potencjał, bo mamy niż demograficzny, dobrze zagospodarować, żeby dokonywać świadomych wyborów, żeby wybór był świadomy, zgodny z moimi predyspozycjami, żeby nie robić nikogo na siłę dyrektorem, żeby nie robić nikogo na siłę muzykiem, żeby nie robić nikogo na siłę matematykiem. Jeżeli będę miał codziennie korepetycje z matematyki, być może kiedyś zdam ten egzamin na 3-, ale ja nigdy tej matematyki nie pokocham. I ten czas, który na to poświęcę, będzie czasem moim zdaniem straconym, bo gdybym poświęcił na swoją mocną stronę, to ja mogę być najlepszy na świecie w tym, co uwielbiam, kocham, co mi świetnie wychodzi, do czego mam naturalne predyspozycje. O tym się nie mówi w szkołach, o tym się nie mówi
nigdzie. No to trzeba byłoby chyba kształcić rodziców, zanim rodzicami zostaną, jak mają to dziecko w drodze.
Dlatego musimy zacząć od szkół podstawowych. I chcę państwu powiedzieć dobrą nowinę, że jutro otwieramy w Gdańsku pierwszy w Polsce ośrodek tego typu, który się nazywa Centrum Rozwoju Talentów, zlokalizowany w Olivia Business Center, gdzie właśnie każdy mieszkaniec, uczniowie, rodzice, nauczyciele będą mogli, każdy pracujący, będą mogli tam przyjść i skorzystać z pełnej diagnostyki talentów, z pełnej diagnostyki predyspozycji zawodowych w różnych konfiguracjach, gdzie będziemy ściśle współpracować z takimi szkołami, jak tutaj pani dyrektor i innymi.
Proszę państwa, zgadzam się z wypowiedzią pana dyrektora Budnika i z moich doświadczeń pracodawca oczekuje, żeby w jego firmie pojawił się pracownik z umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami w danej branży. Z drugiej strony oczekuje, żeby był to pracownik odpowiedzialny, chcący rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. aby uzyskać taki efekt w cyklu kształcenia na poziomie choćby szkoły średniej, to nie staje się od razu. Jest to długi proces, który powinien się zacząć od szkoły podstawowej, gdzie powinniśmy zapoznawać młodego człowieka z zawodem, czy to na zasadzie opowieści, pokazów, wizyt, co robi się w ramach tego zawodu, określenie jego predyspozycji, ale również kształtowanie odpowiedzialności. Na co zwracają mi uwagę pracodawcy? Że dla nich ważny jest pracownik bardzo odpowiedzialny, zaangażowany, identyfikujący się z firmą. Kształtujmy te umiejętności. Teraz wróćmy do pewnych predyspozycji manualnych. Miałam sytuację wiele lat temu, gdy nasz pracownik, który jest inżynierem elektronikiem, był po technikum zegarmistrzowskim i mówi, uczniowie tracą umiejętności manualne. Ja najpierw pomyślałam sobie, dobrze, nasz kolega jest zegarmistrzem, ma ogromne umiejętności precyzyjne, może przesadza. W pewnym momencie przychodzi do mnie inny pracownik zajęć praktycznych i mówi, słuchaj, uczeń nie potrafi wziąć do ręki noża. Ja myślałam najpierw, że to jest żart. Rozmawiamy z uczniem, mówię, proszę panią, w domu wędlina jest pokrojona, ser pokrojony, do masła jest nóż drewniany, chleb jest pokrojony. Ja nie miałem żadnych zajęć praktycznych. On nie potrafi wziąć do ręki elementu, lutownicy i tak dalej. Więc my ten proces kształtowania pewnych umiejętności manualnych powinniśmy rozpocząć, co tutaj pan dyrektor mówił, na poziomie szkoły podstawowej. Nie wiem, jak nazwiemy dany przedmiot, to będą zajęcia praktyczne czy inne. Określmy również jego mocne strony, aby on się zidentyfikował i chciałby wybrać zawód, w którym on będzie dobry. Bo teraz trafić do mnie do szkoły technicznej może ktoś, kto osiągnął wysokie wyniki z egzaminie gimnazjalnym, ma dobre świadectwo. Ale on może nie mieć pewnych predyspozycji technicznych i nie będzie to dla niego ciekawe, nie będzie potrafił osiągnąć w tym zawodzie sukcesu. Również to, co mówił tutaj przedstawiciel Flextronika. My bardzo cenimy i podkreślamy, i pracodawcy to mówią, że możesz skończyć technikum, idziesz do nas do pracy. My, jeżeli jesteś dobrym pracownikiem, nawet jesteśmy w stanie ci opłacić studia, wybierzesz bardziej ścisłą branżę, w której chcesz się rozwijać, będziesz dla firmy pożyteczny i my będziemy ci płacili za studia. I wtedy młody człowiek jest w stanie określić, jaka będzie już do końca jego ścieżka kariery zawodowej. Ale gdy zaczniemy to wcześniej, tak jak mówię, jest to proces, wtedy osiągniemy sukces.
Ja jeżeli mógłbym dodać, co to znaczy dobry zawód, bo w mojej ocenie dobry zawód to jest zawód, który jest skorelowany między stroną podażową a stroną popytową.
Potrzebami rynku pracy.
I oczywiście te zawody się zmieniają, ewoluują, część z nich przychodzi pewnego rodzaju transformacje, modyfikacje, powstają zupełnie nowe zawody, które pojawiają się na rynku pracy. Zgodzę się z moimi przedmówcami, że należy rozpocząć już na wczesnym etapie szkoły podstawowej edukację. Ja bym tutaj takie trzy obszary zagospodarował. Z jednej strony to jest praca oczywiście z uczniami, informowanie ich, jakie są realia, uczenie przedsiębiorczości, doradzanie, jakie zawody dzisiaj, dzisiaj są potrzebne i jakie są przewidywania do tego, biorąc pod uwagę, co się dzieje na rynku światowym, jak oddziałują gospodarki. Drugi obszar to jest edukacja rodziców, praca z rodzicami. Zauważcie państwo, że szkolnictwo zawodowe potrzebuje swoistego rodzaju rebrandingu, czyli na nowo jakby odpowiedzenia, że szkoła zawodowa nie jest szkołą drugiej kategorii, a wręcz przeciwnie, jest szkołą, która dzisiaj gwarantuje zawód. Jeżeli pan dyrektor mówi o tym, że jest bardzo duży odsetek osób, które ukończyły studia wyższe i nie mają pracy, no to gdzie tu jest logika? Z jednej strony wyprodukowaliśmy w cudzysłowie dużym magistrów, a z drugiej strony pracodawcy, między innymi tutaj nie pan dyrektor pewnie się zgodzi z Flexa, nie ma zapotrzebowania na specjalistów.
I trzeci... Ja zapotrzebowanie na specjalistów mam, tylko nie na tych, którzy są akurat właśnie na rynku pracy. A druga rzecz jest taka, że ci specjaliści u nas pewnie kończą na linii produkcyjnej za najniższą pensję w zakładzie, dlatego że nie mają żadnego przygotowania, wykształcenia i łapią się jakiejkolwiek
pracy. A czy szkoły zawodowe w ogóle są zainteresowane, żeby to zmienić? No bo trzeba wziąć pod uwagę, że też są nauczyciele dotychczasowi, którzy kształcili w konkretnych zawodach. Zawodach niepotrzebnych, co oznacza, że nauczyciel stanie się niepotrzebny, chyba że się przekwalifikuje. to są potrzebne kompleksowe działania.
Ja nie wierzę w to, że się nauczyciel nie może przekwalifikować. Musi się całe życie kształcić, bo jeżeli podjął się misji edukacyjnej w swoim życiu, to musi też o tym pamiętać.
No więc jeśli tego nie zmienimy, to nie będziemy mieli absolwentów potrzebnych.
Ja jestem przekonany o tym, że można i takim przykładem z mojego podwórka jest szkoła w Owidzu, z którą współpracujemy jako zakład pracy i tam rzeczywiście kilka lat temu stanęła ta szkoła przed widmem zamknięcia. Dzisiaj jest jedną z lepiej prosperujących szkół w obszarze Starogardu Gdańskiego. Natomiast ja jedną rzecz chciałem powiedzieć. Szkoły gimnazjalne i szkoły zawodowe, czyli pogimnazjalne, mają różne organy prowadzące. I tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że nie ma komunikacji w tym kluczowym momencie życia młodego człowieka, kiedy organ prowadzący gimnazjum nie przekazuje informacji, czy nie zdobywa informacji od organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i nie ma tej komunikacji, żeby już zapraszać do gimnazjum nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców, a z drugiej strony nie ma w wielu regionach Polski chęci do tego, żeby organ prowadzący szkołę zawodową czy technikum sprawdził, jakie zawody są potrzebne u niego w regionie i przygotował plan przekształceń szkół zawodowych z zawodów, które nie są potrzebne, na zawody, które są potrzebne. Ja tego osobiście nie widzę i my jako pracodawca działając w klastrze ICT bardzo mocno o to walczymy, szczególnie w powiatach.
Ale pewnie pan słyszał, a jeżeli nie, to dopowiem, że jeżeli chodzi o województwo pomorskie, jest taki plan reformy szkolnictwa zawodowego, bardzo szeroko zakrojony, tam jest bardzo dużo pieniędzy właśnie na przekształcenia w kierunku, o którym pan mówi, żeby dostosować szkoły zawodowe do potrzeb realnych rynku pracy i do zbliżenia z pracodawcami. Między innymi w ramach tego projektu będzie finansowana działalność tego Centrum Rozwoju Talentów we ścisłej współpracy ze szkołami. I tutaj to już się dzieje. Jest ten program, on się nazywa Gdańsk Miastem Zawodowców. Z tym, że w Gdańsku to jest w ogóle troszeczkę inaczej, bo tu organy prowadzące jest jeden w dwóch osobach, to znaczy i jako prezydent miasta, czyli jako gmina i jednocześnie jako starosta, bo to jest miasto na prawach powiatu, więc tu jest łatwiej z tą komunikacją, jeśli chodzi o całą sferę edukacji.
Gdańsk jeszcze zorganizował, gdański organ prowadzący i wiceprezydent Kowalczuk, Tydzień Zawodowca i najlepiej współpracujące szkoły typują swoje firmy, z którymi współpracują, do nagrody w danej dziedzinie, w danym obszarze. Także firmy są nagradzane za tą wzorową współpracę ze szkołami. I kierunki na przykład w mojej szkole, rozwoju szkoły, zawody są uzgadniane z firmami wiążącymi w danej branży. My analizujemy, jakie są ich potrzeby, jak oni perspektywicznie zamierzają się rozwijać, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Gdy 2 lata temu dowiedzieliśmy się, że firma Satel chce iść w kierunku urządzeń inteligentnego budynku, natychmiast prosiłam, żeby nasz pracownik, dr Władziński, pojechał na szkolenia dla pracowników firmy, żeby jeden był na bieżąco z tym, co będzie robiła firma.
Jeśli można, pani powiedziała o konkursie. Wybaczcie państwo, taka bardzo fajna, bardzo miła, sympatyczna rzecz. Otóż uczestniczyłem w obradach jury konkursu. Urząd Pracy w Gdańsku i Pomorska Izba Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowała wśród przedszkolaków konkurs na rysunek, pracę plastyczną, jak sobie wyobraża wymarzony zawód. I 4-letni tam bodajże chyba Piotruś wygrał ze swoim rysunkiem, tak, mechanik samochodowy. Ale to właśnie bardzo fajne, żeby już wejść do przedszkola, żeby po prostu tym żyć, żeby oswajać się z zawodami już od najmłodszego pokolenia.
Ostatnie słowo Cezary Maciołek.
Ja chciałem tylko dodać, że nam jest potrzebna skala, szanowni państwo. Skalowalność, duplikowalność pewnych rozwiązań. A więc w mojej ocenie należałoby pracować przede wszystkim z nauczycielami, bardzo blisko, jeśli chodzi o biznes, i nawet organizować dla nich pewne konferencje, sympozja, gromadzić ich po prostu w grupach.
Udostępniać park maszyn, jeśli się taki ma.
Udostępniać wiedzę, informacje, w którym kierunku organizacje idą, dane sektory idą, w którym kierunku należałoby szkolić i dawać takie namiastki doradztwa zawodowego, żeby ono się już pojawiało w elementach tej nauki podstawowej, żeby to doradztwo zawodowe przejmowali również nauczyciele, żeby oni czuli rynek. To jest bardzo ważne dla tych młodych ludzi.
I żeby nie bali się zmian.
Mówić ich językiem dopasowanym do tego, czego oczekuje dzisiaj biznes.
Bardzo cenne uwagi. To tylko godzina audycji, a i tak myślę, że lekko tylko dotknęliśmy problemu. Natomiast było też bardzo dużo pomysłów, jak problemy rozwiązać. Miejmy nadzieję, że mądrzy ludzie z nich skorzystają. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jadwiga Piechowiak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Krzysztof Iwański, dyrektor personalny Flex, Cezary Maciej Ciołek, wiceprezes grupy Progres. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.